27 lipca 1979 roku prokuratura wojewódzka w Białymstoku skierowała do sądu wojewódzkiego akt oskarżenia przeciwko Anatolowi Firsewiczowi, a zawarte w nim zarzuty dotyczyły zabójstw Antoniny, Teresy i Barbary oraz kradzieży pieniędzy i zegarka należących do ostatniej z ofiar. Pierwsza rozprawa zaczęła się o godzinie 9, 4 grudnia 1979 roku. Anatola dowieziono na rozprawę z aresztu, a reprezentował go prawnik wyznaczony z urzędu. Matka Barbary została dopuszczona do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Rozprawę rozpoczął wniosek obrońcy Anatola o dopuszczenie dowodu z opinii innych biegłych, ponieważ opinia dołączona do akt została podpisana jedynie przez psychiatrów, a z materiałów wynika, że podejrzany badany był również przez psychologa. Co ciekawe, adwokat reprezentujący Anatola wspomniał, że oskarżony jak do tej pory nie nawiązał z nim słownego kontaktu. Prawnik powiedział też, że z pisma, które wpłynęło z aresztu, wynika, że Anatol sprawia wrażenie zupełnie obojętnego na czynniki zewnętrzne i można się u niego dopatrzeć objawów psychozy sytuacyjnej. Obecny na sali sądowej prokurator zgodził się z wnioskami obrońcy tylko częściowo. To znaczy przychylił się do prośby o zbadanie podejrzanego przez biegłych, żeby stwierdzić, czy może on w ogóle stawać przed sądem. Z kolei adwokat rodziny Barbary również uznał, że Anatola powinien zbadać drugi zespół biegłych, ponieważ pierwsza opinia budzi według niego wątpliwości. Zawnioskował również o odroczenie rozprawy i zbadanie podejrzanego pod kątem zdolności uczestniczenia w procesie. Wobec tych faktów sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy na następny dzień. Dodatkowo rodzice Antoniny, Teresy i Barbary złożyli wniosek, by ścigać oskarżonego za czyn nierządny dokonany na ich córkach. 5 grudnia na rozprawie stawił się zespół biegłych, którzy wydali następującą opinię. Nie stwierdzamy u badanego objawów choroby psychicznej ani innych zaburzeń psychicznych, które by uniemożliwiały oskarżonemu branie udziału w rozprawie. Zachowanie się oskarżonego uznajemy za postawę obronną, uwarunkowaną jego obecną sytuacją prawną i cechami jego osobowości. Trudno dziś powiedzieć, jaka była faktycznie przyczyna zachowania Anatola przed sądem, ale jego aktywność ograniczała się jedynie do wstawania lub siadania. Poza tym nie odpowiadał na zadawane pytania. Kiedy prokurator odczytywał akt oskarżenia, Anatol zatkał sobie palcami uszy i tak siedział do końca rozprawy. Termin kolejnej został wyznaczony na dzień następny. 6 grudnia, kiedy sędzia zapytał oskarżonego, czy będzie składał wyjaśnienia, nie odpowiedział. Stał z opuszczoną głową i zamkniętymi oczami. Odczytywano kolejne jego wyjaśnienia, których udzielił w czasie śledztwa, pokazywano mu szkice, na których wcześniej własnoręcznie zaznaczał miejsca duszenia kolejnych ofiar, ale Anatol na to nie reagował. W pewnym momencie sędzia powiedział do niego, że jeżeli krępuje go obecność ludzi siedzących na sali, może ona zostać opróżniona i rozprawa może toczyć się przy drzwiach zamkniętych, ale Anatol nic nie odpowiedział. Tego dnia rozprawa trwała 5 godzin. Przez cały ten czas oskarżony nie wypowiedział nawet jednego słowa. Niedługo przed zakończeniem rozprawy, w czasie przerwy, kiedy zdejmowano mu z rąk kajdanki, osunął się na ziemię. Następnego dnia sąd zakończył posiedzenie po 40 minutach, ponieważ okazało się, że Anatol nie został należycie zbadany pod kątem możliwości uczestnictwa w rozprawie. W tym czasie był on karmiony sztucznie, ponieważ odmawiał przyjmowania posiłków, choć jak się później okazało, jadł to, co dostał od innych więźniów. W każdym razie termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 12 grudnia 1979 roku. Protokolant w ten sposób odnotował zachowanie Anatola. Podczas odczytywania wyjaśnień oskarżony siedzi z pochyloną głową, oczy ma zamknięte, palce u rąk ma splecione i oparte na kolanach. Na polecenie przewodniczącego po odczytaniu wyjaśnień oskarżony wstaje. Na pytanie, czy chce złożyć dodatkowe wyjaśnienia, czy chce dodać coś do odczytanych mu wyjaśnień, czy są one zgodne ze stanem faktycznym, oskarżony stoi w dalszym ciągu ze spuszczoną głową i milczy. W kolejnych godzinach odczytywania zeznań i pokazywania materiału dowodowego wyglądało to identycznie. Anatol słyszał, co się dzieje na sali sądowej, ale w ogóle nie reagował. Nie zrobił tego również, kiedy przesłuchiwano członków rodziny zabitej przez niego Teresy. Milczał, kiedy mówił policjant, który brał udział w poszukiwaniach nastolatki i kiedy mówił taksówkarz, który mijał ją w drodze do domu. Później wyjaśnienia składali koledzy Anatola, którzy z nim pracowali i każdy z nich podkreślał, że w jego zachowaniu nie było niczego niezwykłego. Tego dnia rozprawa zakończyła się po ponad 6 godzinach. W tym czasie Anatol nie przemówił nawet jednym słowem. 13 grudnia na sali rozpraw stawiła się matka i brat oskarżonego, ale kobieta skorzystała z prawa odmowy zeznań. Brat z kolei opowiedział o stosunkach panujących w jego rodzinie. Mówił, że rodzice traktowali dzieci jednakowo, ale zmieniło się to, kiedy Anatol zaczął kraść. Od tego momentu ojciec i matka bili go, a dodatkowo ojciec wypominał mu, że nie jest jego synem. Jan powiedział też, że podczas pobytu Anatola w zakładzie poprawczym, gdzie spędził kilka lat, nikt z rodziny nie odwiedzał go. Myślę, że nawet w tamtych czasach była to niespotykana sytuacja. Rozprawa z 14 grudnia dotyczyła głównie zabójstwa Barbary. Najpierw wyjaśnienia przedstawiła jej matka, a później brat. Anatol cały czas milczał. Potem zeznawali milicjanci biorący udział w poszukiwaniach dziewczyny. Do niespodziewanej sytuacji doszło w momencie składania zeznań przez dwie młode kobiety, które w listopadzie 1977 roku do protokołu powiedziały, że widziały marynarza chodzącego po łąkach w pobliżu mostu w Bielsku Podlaskim, a miała im go pokazać gospodyni, u której wtedy mieszkały. Tyle, że obecnie w czasie rozprawy jedna z kobiet powiedziała, że nie pamięta tamtych wydarzeń, a druga zaprzeczyła, aby w tym czasie patrzyła przez okno. Obecna na sali gospodyni obu młodych kobiet stanowczo podkreśliła, że pamięta przebieg tamtych wydarzeń, a dodatkowo zostały odczytane protokoły przesłuchań obu kobiet, ale i to nie wpłynęło na zmianę ich postawy. Wobec tego prokurator zawnioskował o wszczęcie śledztwa za składanie fałszywych zeznań. Nie wiem, jak się ta sprawa zakończyła, ale trudno mi jest w jakiś logiczny sposób wyjaśnić postawę świadków. Normalną rzeczą jest nie pamiętać przeszłych wydarzeń lub pamiętać tylko ogólny ich obraz. Zazwyczaj w takich sytuacjach odczytywane są świadkom ich zeznania, a ci potwierdzają zawarte w nich treści, choć przecież w danym momencie i tak nie pamiętają tego, co mówili wcześniej. Jednak zaprzeczenie swoim własnym wyjaśnieniom jest zupełnie niezrozumiałe i automatycznie ustawia taką osobę jako działającą z konkretnych powodów. Następna rozprawa odbyła się 18 grudnia. Ze świadków, którzy tego dnia składali wyjaśnienia, na szczególną uwagę zasługuje pani Antonina, która była kuratorem Anatola. Kobieta wspominała, że miała z nim kontakt od 1971 roku. Mówiła o jego trudnej sytuacji rodzinnej i o tym, że za kradzieże został umieszczony w zakładzie poprawczym, w którym spędził 4 lata i tam też zdobył zawód ślusarza spawacza. Kurator powiedziała, że po powrocie z poprawczaka wydawało się, że Anatol się zmienił. Był bardziej pewny siebie, miał dość konkretne plany na przyszłość, a mianowicie chciał rozpocząć pracę w Bydgoszczy. Pani Antonina powiedziała też, że niedługo przed 1 listopada 1977 roku, a więc dniem zamordowania Barbary, Anatol odwiedził ją, a ona była zachwycona tym, że wszystko w jego życiu się układa. Był zadowolony i bardzo rozmowny. Kobieta kilkukrotnie podkreślała, że przez cały okres jej znajomości z Anatolem nic nie wskazywało na to, że mógłby zabić. Kolejna rozprawa odbyła się niemal 2 tygodnie później, 3 stycznia 1980 roku, i zapowiadała się jako z pewnych względów przełomowa. Niedługo po jej rozpoczęciu obrońca Anatola zawnioskował o przerwanie rozprawy, ponieważ oskarżony zaczął mówić. Ponadto chciał z nim porozmawiać po raz pierwszy od momentu, w którym zaczął go reprezentować. Adwokat chciał, aby ta rozmowa odbyła się w areszcie, ale ostatecznie stanęło na tym, że dojdzie do niej w areszcie sądowym. Pół godziny później obrońca Anatola wycofał wniosek o odroczenie rozprawy. Nie zostało to napisane wprost, ale dalszy przebieg rozprawy wskazywał na to, że oskarżony powrócił do milczącego uczestniczenia w procesie. Biegli, którzy tego dnia byli obecni w sądzie, podtrzymali swoją wcześniejszą opinię, że Anatol może brać udział w rozprawach. Uznali też, że jego milczenie nie było przyjętą linią obrony, a wynikało z cech jego osobowości. O oskarżonym wypowiedzieli się między innymi w taki sposób. Anatol Firsowicz nie jest chory psychicznie, nie jest też niedorozwinięty umysłowo. W opinii pisemnej podaliśmy obszerne wyjaśnienia naszego rozpoznania, to jest zaburzenia struktury osobowości, klinicznie dające się określić jako osobowość schizoidalna. Dla przejrzystości i jasnego sformułowania możemy powiedzieć, że osobnik schizoidalny jest to osobnik z niedokształconym popędem synchronicznym, w którym główną cechą jest chłód uczuciowy. Nie stwierdzamy, by Anatol Firsowicz swoją osobowością reprezentował obraz kliniczny psychopatii. Dokonując opinii klinicznej stanu psychicznego Anatola Firsowicza w ocenie problemu sądowo-psychiatrycznego przyjęliśmy zakres jego stanu poczytalności jako ograniczony w stopniu znacznym. Myślę, że ta opinia biegłych musiała zaniepokoić rodziny ofiar, bo nawet bez szczegółowej wiedzy prawnej mogli się domyślać, że ograniczona poczytalność oskarżonego może się przekładać na wyrok, który zapadnie. 12 stycznia odbyła się następna rozprawa, w trakcie której miało miejsce wydarzenie ciekawe, choć nie uzyskało rozwinięcia. Mianowicie matka Barbary zawnioskowała o okazanie jej płaszcza, który zabezpieczony został w miejscu znalezienia zwłok jej córki. Pani Eugenia po obejrzeniu płaszcza stwierdziła, że ilość zabrudzeń na nim jest zbyt mała, żeby uwierzyć oskarżonemu, że ciągnął Barbarę po dróżce. Zasugerowała, że taka ilość zabrudzeń mogła być związana z tym, że ciało już po zabójstwie zostało przeniesione w to miejsce, w którym później odnalazła je milicja. To ciekawe spostrzeżenie, ale jak powiedziałem, ani sąd, ani prokurator się do tego nie odnieśli. Kiedy sędzia zapytał Anatola, czy chciałby coś powiedzieć przed zamknięciem przewodu sądowego, ten stał w milczeniu z zamkniętymi oczami. Chwilę później prokurator wniósł o uznanie go winnym zarzucanych mu czynów oraz o wymierzenie kary łącznej w postaci kary śmierci oraz pozbawienia praw publicznych na zawsze. Adwokaci reprezentujący rodzinę Barbary i Teresy poparli wniosek prokuratora, a sąd ze względu na zawiłość sprawy postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku do 14 stycznia 1980 roku. Tego dnia rodziny zamordowanych dziewczyn mogły poczuć zawód. Sąd skazał Anatola za 3 zabójstwa i kradzież na 25 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na 10 lat. Na poczet kary zaliczono mu czas spędzony w areszcie od 4 listopada 1977 roku. Tak jak można było przewidywać, sąd w uzasadnieniu wyroku odwołał się do znacznej niezdolności do zrozumienia czynów, których się dopuścił oraz pokierowania swoim postępowaniem. Niespełna 2 miesiące później, 13 marca 1980 roku, prokurator złożył wniosek do Sądu Najwyższego o rewizję wyroku w sprawie Anatola. Przede wszystkim prokurator wskazywał, że sąd, formułując zaskarżony wyrok, bezkrytycznie oparł się na opinii biegłych psychiatrów, podczas gdy część zebranych w sprawie dowodów miałaby przeczyć argumentom o ograniczonej poczytalności oskarżonego. Prokurator nie podzielił też oceny sądu, że Anatol dopuścił się zabójstwa Barbary i Teresy z zamiarem ewentualnym. Ponadto we wniosku podniesiona została kwestia uznania przez sąd, że Anatol jedynie usiłował zgwałcić, ale tego nie dokonał. Ostatnim z argumentów prokuratora była w jego ocenie rażąca niewspółmierność kary. Na kilku stronach padają kolejne argumenty sprzeciwiające się wyrokowi sądu. Na przykład co do zabójstwa z zamiarem ewentualnym, prokurator zauważa, że o ile w przypadku Antoniny, ze względu na młody wiek, Anatol mógł faktycznie nie ocenić właściwie konsekwencji swojego działania, o tyle w przypadku Teresy, a później Barbary, jego zachowanie świadczyło o pełnej świadomości. Przytoczył fragment zeznań oskarżonego, z których wynikało, że kiedy dusił Teresę, czekał aż wyjmie dłonie spod bluzki, którą zawiązał na jej szyi, a kiedy ona to zrobiła, zacisnął węzeł. W przypadku Barbary celowo zabrał z domu sznurek do snopowiązałki, licząc się z tym, że żadna kobieta może nie zechcieć dobrowolnie mu się oddać. Dalej prokurator nawiązywał do opinii psychiatrów, która kwalifikowała Anatola jako osobę introwertyczną, chłodną uczuciowo, z dużą trudnością w dostosowywaniu się do codziennych warunków życia. W kontrze do tej oceny prokurator przywołał zeznania niektórych świadków. Na przykład koledzy z pracy Anatola nie zauważyli w jego zachowaniu żadnych anomalii i mieli go za zdyscyplinowanego pracownika oraz dobrego kompana. Opinia z zakładu poprawczego mówiła, że Anatol przez 2 lata pełnił funkcję komendanta grupy. za dobre sprawowanie został z poprawczaka zwolniony. Prokurator wspomina również dzień 2 listopada 1977 roku, czyli dzień po zabójstwie Barbary, kiedy to według zeznań samego Anatola, jak i jego znajomych, odwiedził on swoje wcześniejsze miejsce pracy i z kolegami pił wódkę, co zostało uznane za postępowanie typowe dla osób w jego wieku i w tym środowisku. Ciekawe jest, że prokurator dowodził pewnych podobieństw do sprawy słynnego krakowskiego zabójcy, Karola Kota. W odpowiedzi na wniosek o rewizję wyroku Sąd Najwyższy powołał nowy zespół biegłych, zarówno psychiatrów, jak i seksuologa. Psychiatrzy uznali, że Anatol miał znacznie ograniczoną zdolność rozpoznania swojego czynu i pokierowania swoim działaniem jedynie w momencie pierwszego zabójstwa. W przypadku pozbawienia życia Teresy i Barbary ta zdolność rozpoznania znaczenia czynów była ograniczona, ale nie w stopniu znacznym. Do tego Sąd Najwyższy podtrzymał opinię Sądu Wojewódzkiego co do tego, że do wszystkich zabójstw doszło z zamiarem ewentualnym, co było uzasadnione tym, że Anatol przede wszystkim dążył do odbycia stosunku ze swoimi ofiarami, a ich duszenie było formą przełamywania ich oporu. Nie chciałbym w tym miejscu wchodzić w prawne niuanse, ponieważ trzeba by przytoczyć dokładnie treść uzasadnienia sądu oraz wniesionych później zastrzeżeń prokuratora, a i tak miałoby to jedynie charakter dywagacji, bo przecież wyrok w tej sprawie zapadł. Sąd Najwyższy utrzymał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Proste działanie wskazuje, że koniec kary przypadał 4 listopada 2002 roku. Zupełnie na marginesie to musi być nietypowe doświadczenie, kiedy weźmie się pod uwagę, że oskarżony trafia do więzienia w czasach, kiedy nie w każdym domu jest telefon czy nawet telewizor, a wychodzi w epoce internetu i telefonów komórkowych. Jednak Anatol tego nie doświadczył. Został warunkowo zwolniony z więzienia w 1994 roku. W postanowieniu sądu w tej sprawie czytamy: zachowanie się skazanego w czasie odbywania kary utrzymuje się na dobrym poziomie. Jest sumienny i rzetelny. Może być przykładem dla innych. Korzystał z przepustek, z których powracał w terminie. Krytycznie ocenia swoją przeszłość, ma sprecyzowane plany na przyszłość. Mając na uwadze czasokres odbytej kary, sąd uznał, że cele kary zostały spełnione i oceniając powyższe, można przyjąć, że został on wdrożony do przestrzegania porządku prawnego. W ten sposób, po 17 latach odsiadki, Anatol Firsowicz wyszedł na wolność.